Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Czym bardzo często okazuje się teoria spiskowa? Choć trudno w to uwierzyć, dzisiaj powiemy o dobrych wieściach z CNN. Grupki ludzi w różnych częściach świata robią coś na ulicy. Co takiego? Zanim przejdziemy do rzeczy, standardowo bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu, w którym, jak pewnie zauważyliście, nie ma reklam. Ten kanał rozwija się w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto lubi program Sprawki Okiem Katolika i chciałby, żeby on się rozwijał, to szczegóły, jak można dołączyć do grona patronów tego programu, znajdują się pod filmem. Teraz przechodzimy do rzeczy. Teorie spiskowe. Jestem ciekaw, co przychodzi Wam do głowy, kiedy słyszycie to sformułowanie. Ostatnio parę osób pisało mi w komentarzach, że Dawid, czy ty się za bardzo nie fiksujesz na temacie cudownego eliksiru? Powiedziałbyś już coś innego, miałeś mieć program o sprawach katolickich, a teraz w zasadzie w każdym programie cudowny eliksir to, cudowny eliksir tamto, chyba dostajesz powoli obsesji. Kochani, tych sygnałów nie jest za dużo, natomiast chciałbym się od razu do nich odnieść, dlatego że według mnie one są doskonałym obrazem tego, jak funkcjonuje w ogóle takie pojęcie jak teoria spiskowa. Nie wiem, czy wiecie, ale to pojęcie w ogóle wymyślili globaliści. Globaliści to są ludzie, którzy, jakbyście to przeanalizowali, pojawiają się w większości teorii spiskowych jako winni. Ci, którzy stoją za czymś. Teoria spiskowa to jest, powiedzmy, innymi słowy, mniej takimi, bo to już się kojarzy pejoratywnie. Źle. Teoria spiskowa. Inaczej można na to mówić hipoteza wyjaśniająca rzeczywistość. Pojawia się hipoteza, że chyba to zjawisko, które mainstreamowe media przedstawiają nam w jakiś określony sposób, tak naprawdę nie jest tym, jak te media starają się nam to przedstawić, ale tak naprawdę tutaj się dzieje coś innego. I to ktoś nazwał teorią spiskową. Żeby tak naprawdę, no właśnie co? Myślicie, że tutaj chodzi o to, żeby ośmieszyć te hipotezy? Żeby tak naprawdę nazwać je nieprawdziwymi? Tak myśli całkiem sporo ludzi. Natomiast chciałbym przedstawić swoją taką dzisiaj tezę na ten temat, że nie. Te hipotezy nazywa się teoriami spiskowymi głównie po to, żeby wywołać ostrą dyskusję. Kiedy pojawia się jakakolwiek hipoteza, powiedzmy, weźmy sobie bardzo przykry temat Smoleńska, katastrofy smoleńskiej. Coś się dzieje, pojawiają się hipotezy. Jak to się stało? I od razu pojawia się bardzo ostry atak z drugiej strony, że to są jakieś teorie spiskowe, to są bzdury. I teraz zaczyna się ostra wymiana, powiedzmy, z dwóch stron. Co jest celem tego? Co jest celem tych, którzy chcą to, powiedzmy, ośmieszyć? Czy rzeczywiście po prostu przekonanie, że to jest fałsz? No i właśnie dochodzimy do sedna tej mojej takiej, powiedzmy tutaj, filozoficznej tezy. Nie. Celem jest zmęczyć. Celem jest znużyć. Jeżeli uda się społeczeństwo ludzi znużyć tym tematem, to już osoby wskazywane, powiedzmy, w tej teorii spiskowej są tak naprawdę bezpieczne, nawet jeżeli ona potem się okaże prawdziwa. Większość teorii spiskowych, przynajmniej tych takich najgłośniejszych, okazuje się prawdziwa. Jak to jest możliwe, że powiedzmy ktoś 2 lata temu stawia hipotezę, że to wielkie zagrożenie, które od 2 lat jakby cały świat atakuje, no nie powstało w przyrodzie, tylko powstało w laboratorium i to nie tylko w laboratorium, daleko, że tacy ludzie, których jest tam 1,3 miliarda, chcieli resztę świata załatwić, ale w temat mocno zaangażowany był na przykład zbawca świata obecny, dr Anthony Fauci, który był jakby taką główną osobą dowodzącą światem niemalże. Jak sobie będziemy radzić z tym zagrożeniem? To ta osoba była bezpośrednio zaangażowana w powstanie tego zagrożenia i to jest, powiedzmy, teoria spiskowa. Tak się od razu to atakuje w 2020 roku. Kiedy teraz w 2022 roku tak naprawdę dla wszystkich zorientowanych osób nie ma wątpliwości, że to nie powstało tak naprawdę samo z siebie w przyrodzie oraz że żadna zupa tam z nietoperza na jakimś rynku nie jest tutaj w ogóle jakby tematem istotnym, to wszyscy są tak znużeni tym tematem, że jest no niestety identycznie jak w przypadku katastrofy smoleńskiej. Że kiedy już potem, po dłuższym czasie, teorie spiskowe zaczynają być najbardziej prawdopodobną hipotezą wyjaśniającą rzeczywistość, wszyscy są tak zmęczeni, że to już nie ma większego znaczenia. Chociaż przecież sprawa jest gigantyczna. Więc z tego miejsca bardzo bym chciał przestrzec wszystkich ludzi rozumnych przed przyjmowaniem postawy, w której moje znużenie tym tematem powoduje, że ja już chcę iść dalej. Przynajmniej w niektórych ważnych sprawach. Wydaje mi się, że rozstrzygnięcie tego, czy na przykład cudowny eliksir to rzeczywiście jest to mniej więcej, jak przedstawia nam mainstream, czyli przyszło zagrożenie, świat medycyny odpowiedział na to zagrożenie, chce chronić ludzkość, nas wszystkich ochronić, dlatego są jakieś tam, powiedzmy, przymusy przyjmowania magicznego eliksiru. Dzieci, powiedzmy, mają go teraz przyjmować, w wielu krajach przyjmują już, w wielu krajach w Watykanie nie możesz pracować, jeżeli go nie przyjąłeś, i tak dalej, i tak dalej. I teraz część ludzi myśli, to jest po prostu zdroworozsądkowa odpowiedź świata medycyny na zagrożenie, które przyszło na człowieka zupełnie znienacka. I druga część ludzi, którzy mówią, no nie, no nie do końca jest tak, jak wy zdajecie się wierzyć. I coraz częściej teraz pojawiają się takie informacje, że podzieliło na dwie grupy świat. Jedni wierzą, że jest tak, drudzy, że jest tak. Oni się ciągle tam sprzeczają i tak dalej. No nie do końca, kochani. Jest trzecia grupa, która tak naprawdę najbardziej tańczy do tej muzyki globalistów. I to jest grupa zmęczona. Zmęczona, znużona tematem. Więc tak naprawdę, jeżeli pojawi się jakakolwiek hipoteza wyjaśniająca rzeczywistość i zostanie od razu przez drugą stronę nazwana teorią spiskową i obśmiana, rozstrzelana, bombardowana epitetami i tak dalej, to celem tych ludzi nie jest przekonać, że ta teoria to jest nieprawda. Ich celem jest zmęczyć, żeby potem, po jakimś czasie, kiedy teoria okaże się prawdziwa, wszyscy już naprawdę mieli to w nosie. Czy ona jest prawdziwa, czy nie jest, kochani. I teraz druga sprawa, jeszcze o której chciałem powiedzieć w przypadku teorii spiskowych, jest taka. Oprócz tego, że globaliści wymyślili w ogóle to sformułowanie teoria spiskowa i próbują człowieka znużyć, to jest ich cel. Im szybciej człowiek się zmęczy, powie, ja już naprawdę nie wiem, ja już tylko chcę iść do przodu ze swoim życiem, to oni jakby no, osiągają swoje cele. Druga sprawa jest taka, że jakby jak można człowieka odwieść od tego, żeby on nie był już zainteresowany tym, jaka jest prawda. Mianowicie w ten sposób, żeby prawda była odrobinkę zbyt ciężka. Żeby prawda była odrobinkę zbyt ciężka dla normalnego człowieka. I teraz mamy, kochani, właśnie taką sytuację. Prawda jakaś jest. Albo prawdą jest na przykład, że Watykan otrzymuje 1,6 miliarda dolarów rocznie od komunistycznej partii Chin i że papież Franciszek spotykał się dwukrotnie co najmniej z przedstawicielami Pfizera, z szefem Pfizera w ogóle. W jakim celu papież miałby się spotykać z głową firmy Pfizer? W jakim celu? Albo jest to prawda, albo jest to nieprawda. I teraz obydwie grupy, jedni, którzy mówią, że to jest prawda, oraz drudzy, którzy mówią, że to jest nieprawda, te grupy jakoś wzbudzają mój szacunek, powiedzmy, i obie te postawy moim zdaniem są w miarę akceptowalne. Natomiast trzecia grupa, która jakby czuje, że to jest tak ciężkie, że woli zatkać uszy i robić tak, nie, ja nic nie słyszę, no to jest właśnie grupa, która najbardziej tańczy jakby do muzyki globalistów. Pierwsza grupa to są ci, którzy osiągnęli etap znużenia i oni już naprawdę mają w nosie, co jest prawdą. Ja już jestem zmęczony tematem, taki człowiek powie. Oraz druga grupa, która podskórnie wyczuwa, że prawda może być zbyt jakby trudna do przyjęcia. On nie będzie wiedział, jak się w tej prawdzie znaleźć. I teraz na przykład pytanie. Nie jest mi jakby miło zadawać to pytanie, tym bardziej, że wiem, że osoba, która zadaje takie pytania, dużo negatywnych emocji potem na niej się koncentruje. Bo on mówi coś niewygodnego. On mówi coś, co jest, powiedzmy, no jakby nie daje już mieć świętego spokoju. Pytanie. Czy struktury Kościoła katolickiego były jednym z największych, jeżeli chyba nie największym, ale jednym z największych przedstawicieli handlowych firm farmaceutycznych, Big Pharmy, która sprzedaje nam cudowny eliksir. Było tak, czy nie było? To dobrze, czy niedobrze? I teraz, jakie są na to reakcje? Ktoś powie, to prawda, niestety. Ktoś inny powie, to nieprawda. Natomiast duża część ludzi, chyba największa, zrobi tak właśnie. Nie mogę tego słuchać. I teraz, jeżeli ta osoba tylko to zrobi, no to pół biedy, chociaż to też bardzo źle, bo ta osoba nie pomoże. Ona nie jest w stanie potem modlić się o właściwe rzeczy, nie jest w stanie też pomagać innym zrozumieć, co się wydarzyło. Ona, to jest dla niej za ciężkie. Ona nie chce. Okej. To nie jest dobrze, ale to jest pół biedy. Dużo gorzej, kiedy ta osoba będzie czuła, że ten, który stawia takie pytania, w tym przypadku ja, w tym programie, to jest agresor, to jest zły człowiek, ten człowiek tak naprawdę mąci spokój. To jest też wszystko, kochani. To jest muzyka, którą globaliści wymyślili wiele lat temu. Oni naprawdę wszystko robią bardzo metodycznie. Wszystko jest tam świetnie pod kątem psychologicznym przemyślane. Więc jedyne, o co ja mogę prosić każdego, to żeby po pierwsze za szybko nie nużył się tematem, bo według mnie odpowiedź na niektóre pytania dotyczące cudownego eliksiru jest bardzo ważna dla ludzkości, w ogóle również dla Kościoła. I druga prośba jest taka, żeby jeżeli ktoś stawia pytania, które sprawiają tobie niewygodę i powiedzmy czujesz, że prawda o tej sytuacji mogłaby być zbyt przytłaczająca dla ciebie, to tego ktośa od razu jakby no nie oskarżaj o to. Jest jeszcze jedna potężna broń, jakby naprawdę genialna zagrywka globalistów, która jest taka, żeby błyskawicznie złapać człowieka po swojej stronie. Czyli nie tylko jestem znużony teorią spiskową, już nie chcę znać prawdy, nie tylko boję się troszkę poznać prawdy, bo ona burzy mój spokój, mogłaby być zbyt przytłaczająca, ale jeszcze trzecia. Ja już się opowiedziałem. W mediach społecznościowych rok temu napisałem, tam powiedzmy przyjmujcie cudowny eliksir, uważajcie na siebie i tak dalej. Albo papież Franciszek dobrze robi. Albo może jesteś księdzem, który jakoś na fali tego wszystkiego na homilii powiedział do ludzi, że trzeba cudowny eliksir przyjmować, bo to jest miłość bliźniego. Jak raz się opowiesz, to potem szukanie prawdy mogłoby wymagać od ciebie takiej hipotezy, że się pomyliłeś. I że może trzeba będzie się do tego przyznać. To jest bardzo trudne i też to zauważam, że bardzo często ludzie jakby no nie mają skłonności do tego, żeby naprawdę rozważać różne zagadnienia, bo może by się okazało, że oni są jakby wśród tej części owiec, które tam powiedzmy no poszły bezrozumnie za czymś i to by ich postawiło w złym świetle. To są, kochani, takie moje przemyślenia na temat tego, jak działa cały ten mechanizm teorii spiskowych, nazywania czegoś teorią spiskową. I potem na przykład ja, albo dużo większe ode mnie jakby media, które próbują coś przekazać, oni już wiedzą, że po drugiej stronie tak naprawdę globaliści już zrobili całą robotę, zanim tak naprawdę jeszcze doszło do jakiejś debaty merytorycznej. Załóżmy teraz powiedzmy, że pojawia się taki news w jakichkolwiek wiadomościach. Projekt Veritas ujawnia wojskowe akta, jakoby w marcu 2018 roku prywatna organizacja EcoHealth prosiła Agencję Technologii Wojskowej DARPA w Stanach Zjednoczonych o fundusze na badania nad ulepszaniem takich drobnoustrojów, takich z takimi wypustkami u nietoperzy, tak zwany projekt Defuse. DARPA odrzuciła wniosek z uwagi na niebezpieczeństwo takich badań. Jednak według dokumentów Narodowy Instytut Zdrowia w Stanach Zjednoczonych przeprowadził badania w Wuhan oraz kilku regionach Stanów Zjednoczonych. Kropka, powiedzmy, wystarczy. I teraz, jeżeli pojawi się taka informacja w jakichkolwiek newsach, to i tak 90% odbiorców i tak już jest wcześniej zahipnotyzowanych. On albo jest tak znużony już tym tematem, że on ma to w nosie, albo psychicznie nie udźwignie takiej wizji, że to jest prawda, albo no, będzie mu wstyd, bo on już napisał rok temu, że jakieś tam teorie spiskowe, szuria, foliarze, bez sensu. On wiedział lepiej, rok temu napisał, no i teraz trochę wstyd. Ludzie, naprawdę kochani, nawet katolicy, mają duży problem z tym, żeby sami przed sobą przyznać się do błędu. Już mniejsza o to, żeby tam przed ludźmi, ale nawet sami przed sobą. I to wszystko, kochani, składa się na dosyć taką dużą siłę globalistów. Jeżeli uda im się zwieść, powiedzmy, sporo owiec, to potem oni naprawdę już osobiście nie muszą brać udziału w tej walce. Te zwiedzone owce, powiedzmy, zaciukają wszystkich, którzy powiedzą, hej, hej, to jest jednak trochę wszystko inaczej. Tyle, kochani, przemyśleń o teoriach spiskowych i o cudownym eliksirze. Jeżeli ktoś jakby chce pisać, że za dużo tego tematu już na moim kanale, to oczywiście ma prawo tak pisać. Natomiast w moim odczuciu każdy taki komentarz no tylko jest jakby logiczną zachętą do tego, żeby uznać, że trzeba dalej o tym mówić. Bo im więcej ludzi uważa, że już za dużo tego tematu, tym więcej ludzi właśnie tańczy. Do muzyki środowisk, które uważam za wrogie Kościołowi katolickiemu, czyli globalistów. Zatem kończąc temat, ze swojej strony zachęcam, żeby po pierwsze podmieniać sobie w głowie zawsze słowa teoria spiskowa słowami hipoteza wyjaśniająca rzeczywistość. Po drugie przyjąć, że im bardziej jakby głośno, im bardziej głośna kłótnia na temat jakiejś teorii spiskowej, czy też hipotezy wyjaśniającej rzeczywistość, tym większe prawdopodobieństwo, że po prostu jest to hipoteza prawdziwa. Tyle w temacie, idziemy do drugiej, moim zdaniem bardzo pozytywnej sprawki. Skrajnie lewicowa amerykańska stacja telewizyjna CNN zaliczyła spadki. CNN to jest, powiedzmy, taka stacja, taki odpowiednik amerykański naszego polskiego TVN-u. To znaczy ani nie naszego, ani nie polskiego, ale TVN-u, który działa na naszym terytorium. W swojej strategicznej grupie wiekowej, czyli 25-54 lata, CNN zaliczył spadki oglądalności. Jak myślicie, o jakich spadkach mowa? 15%, 20% to już i tak byłoby super. Natomiast podobno rok do roku, styczeń, spadło im o 86%. I tym samym dali się bardzo mocno wyprzedzić swojej największej konkurencji, czyli Fox News. Tutaj mała dygresja. Chciałbym przypomnieć teorię frontów z poprzedniego odcinka. Mam nadzieję, że ją pamiętacie. Mianowicie, na tym froncie jakby Fox News kontra CNN jestem całym sercem za Fox News. Absolutnie są tysiąckrotnie bliżej prawdy, niemalże w każdej sprawie w porównaniu do CNN-u. Zatem jestem całym sercem za Fox News. To oczywiście nie oznacza, że jestem bezkrytyczny wobec Fox News i że uważam ich za jakichś zbawców świata. Oczywiście nie, ale na tym froncie jestem całym sercem za nimi. Jakie mogą być przyczyny tak gigantycznych spadków w CNN-ie? Podałbym dwie przyczyny. Pierwsza to jest taka, o której się mówi oficjalnie. To są skandale. Kilka skandali, jeden po drugim, z udziałem głównych twarzy CNN-u. I druga przyczyna, powiedzmy, już tak od siebie ją dodam, chyba i od niej zacznę. Mam nadzieję, że to nie jest zbytnia naiwność. Wydaje mi się, że przede wszystkim każdy człowiek, niezależnie od tego, jak długo się już mu pierze mózg, ma w sobie jakąś taką jednostkę przywiązania do prawdy, że on jednak wyczuwa, czym jest prawda, że jakby tolerancja na fałsz jest u człowieka ograniczona. Już za jakimiś skrajnymi wyjątkami to jest jakaś tam ograniczona tolerancja na fałsz. CNN przeszło wszystkie normy, już przekroczyło wszystkie granice, jeżeli chodzi o ściemę. Wiadomo, że jakby nie ma bezstronnych mediów na świecie. Wszystkie media jakoś tam realizują pewną swoją wizję. Nawet takie malutkie medium jak mój kanał YouTube'owy. Trudno, żebym kiedykolwiek udawał, że jestem bezstronny w jakiejś zasadniczej sprawie światopoglądowej. Natomiast CNN oczywiście również jest bardzo jednostronne. Natomiast można gdzieś przekroczyć pewną granicę dobrego smaku. Tam idzie po prostu już taka propaganda non-stop. Oni mają swoich widzów za idiotów. Aha, może to jest przyczyna, że nie tylko ludzie mają ograniczoną tolerancję na fałsz, ale też no, nie lubią, jak robi się z nich idiotów. Jak poczują, że ktoś to robi, to jakby porzucą to medium. Ciekawe, czy to może być przyczyna. Natomiast tak bardziej, powiedzmy, wymiernie, zauważalnie, to trzeba powiedzieć o kilku skandalach związanych z CNN-em. Jest taki gość, nazywa się Don Lemon. To jest jawny homoseksualista, czyli tam się tym chwali. Jakiś czas temu był oskarżany o molestowanie seksualne mężczyzn, wykorzystywanie swojej pozycji w każdym razie jako takiego właśnie znowu bardzo znanej twarzy CNN-u. Natomiast ostatnio również wybuchła z jego nazwiskiem aferka, mianowicie chodzi o proces Jesse'ego Smolletta. Don Lemon w swoim programie relacjonował proces Jesse'ego Smolletta. Nie wiem, czy jest wam znany ten temat. Temat był taki, że Jesse Smollett, czyli aktor tam klasy naprawdę G, powiedzmy, czarnoskóry natomiast, zgłosił na policję i oczywiście od razu w mediach, że spotkał go rasistowski atak. Bardzo niedobry atak. On o drugiej w nocy wyszedł kupić sobie jakieś tam jedzenie i dwóch ludzi Trumpa, tak to wtedy było przedstawiane, to znaczy zwolenników z napisem Make America Great Again, pobiło go, oblało go jakimś tam kwasem i mówiło, że nie ma miejsca dla takich ludzi. To był rasistowski atak. Wszystkie lewicowe media, w tym oczywiście CNN i Don Lemon na pierwszym miejscu, podchwyciły temat i też gwiazdki. To było niesamowite, że jakieś tam celebryci, aktorki mówili, że straszny hate crime, czyli takie, powiedzmy, przestępstwo na tle rasowym z nienawiści do innej rasy. Prześcigali się wszyscy w tym, żeby mówić, że to jest dramat, to jest dowód na to, jaki jest straszny rasizm w Stanach Zjednoczonych oraz, że Donald Trump to jest twarz tak naprawdę rasizmu. Dosyć szybko zaczęło się okazywać, że policja nie do końca kupuje jakby z relacji tego właśnie aktora Jesse'ego Smolletta. Koniec końców okazało się w wyniku procesu i dochodzenia, że on to wszystko sobie sfingował. Czyli dwóch gości, którzy go pobiło w nocy, to byli wynajęci przez niego samego, w ogóle Nigeryjczycy, żeby było śmieszniej. Poznał ich na siłowni, napakowani Nigeryjczycy, wymyślił sobie coś takiego. Oni założą czapeczki Donalda Trumpa, pobiją mnie w nocy i ja powiem, że to właśnie rasizm. Po pierwsze, ja będę sławny dzięki temu, po drugie, jakby wpiszę się w narrację, którą wszystkie lewicowe media podchwycą, że jest rasizm. No zdaje się, że on w ogóle dramatycznie źle to rozegrał, za słabo to sobie opracował, wyszło wszystko na jaw. Natomiast również wyszła na jaw jakby rola Dona Lemona, gościa z CNN-u. On konsultował z Jussiem Smollettem wszystko, dawał mu jakieś tam porady, ostrzegał go, że na przykład uwaga, uwaga, policja ci trochę nie wierzy. Brał w tym jakoś udział, czy on wiedział, że to wszystko było ściema. Tego nie wiadomo, natomiast no, w każdym razie myślę, że to nie pomogło stacji CNN. I trzecia, powiedzmy, aferka dotycząca jednej z twarzy CNN-u, to jest, nie wiem czy wiecie, w zeszłym roku facet został przyłapany na tym, uwaga, przepraszam, na masturbacji w trakcie jakiegoś tam połączenia telekonferencji. Zdaje się, że w ogóle chyba na wizji. On, była przerwa, on myślał, że już wszystko jest wyłączone, no i wykorzystał stosowną chwilę. Przepraszam, to jest bardzo, bardzo niesmaczne, o czym teraz mówię, natomiast no to są fakty. Całe Stany dowiedziały się, że ten konkretny facet w trakcie telekonferencji coś tam sobie działał i to zostało sfilmowane. Afera, wielka afera. Co zrobiło CNN? No oczywiście on znika, nagle z dnia na dzień znika. Jest niedostępny, no i oczywiście głośno o sprawie, jak to zwykle bywa, ucicha sprawa. Mija parę miesięcy i teraz w jakiej sytuacji jest CNN? Zwolnić gościa za to, że coś takiego zrobił? No niby jest to absolutnie oczywiste. Z drugiej strony, przecież tak naprawdę jesteśmy telewizją globalistów. Promujemy tęczę, promujemy jakiś tam niby wolny wybór we wszystkim. Na pewno promujemy wszystko, co ma związek z seksem. I teraz, dlaczego mielibyśmy zwalniać gościa za to? Gość się nazywa Jeffrey Tobin. I on wraca normalnie na wizję po 7 miesiącach i wszystko próbują zamienić w żart. Coś ty myślał, Jeffrey, no daj spokój. I on tam też, och, no słuchajcie, rzeczywiście, w sumie chyba nie najlepiej to wyszło. Całe Stany jakby mogą zobaczyć, że gość no, ma kamerkę włączoną i coś tam robi. Jest nie najmłodszy, to jest wszystko dosyć obleśne. No ale co teraz ma zrobić CNN? No przecież nie zwolnimy gościa za robienie tego, co pochwalamy w jakimś sensie. No, jak to nazwać? Jeżeli nie ma dla nich oczywiście moralności, na pewno chrześcijańskiej moralności nie ma. To jest w ogóle herezja dla tych ludzi, chrześcijańska moralność. Wszyscy widzowie CNN-u na pewno uważają to za normalne. Czyli co, mieliby go zwolnić tylko za nieostrożność? Nie za bardzo wiadomo było, jak to ugryźć. No więc w końcu postanowili, że on na wizję wróci. I chyba wszystkie te aferki, plus to, że CNN non-stop kłamie, no spowodowały spadki o 86%. Według mnie, czasami na tym kanale, na moim kanale, pytacie mnie, powiedz coś pozytywnego. To proszę bardzo, są też przejawy tego, że miejscami świat próbuje wrócić do normalności. Czy to się uda, czy to jeszcze się uda za naszego życia, nie mam zielonego pojęcia. Natomiast no, pokazuje to, że czasami ten obraz taki, czarny obraz świata, w którym przyszło nam żyć, jakby trochę jednak jest no, rysowany w internecie bardziej niż ma miejsce w rzeczywistości. W rzeczywistości 86% ludzi, którzy oglądają CNN, stwierdza, że i rosną słupki Fox News, spadają słupki CNN-owi. Według mnie bardzo, bardzo dobra informacja. Bywa, że ktoś w komentarzu pod moim filmem albo w jakiejś wiadomości do mnie pyta, Dawid, co dalej według ciebie? Jak ty to widzisz? Wszystko, bo ja to kiepsko widzę. Jestem już załamany, załamana całą tą sytuacją. Moi drodzy, jeżeli po ludzku kiepsko to widzimy, to dobrze. Czas najwyższy, żeby katolicy zaczęli po ludzku niedobrze to widzieć. Bo po ludzku to nie jest wesoło. I może zaraz powiem dlaczego. Natomiast troszkę za bardzo ostatnio, przez ostatnie dziesięciolecia w kościele właśnie wszystko się brało w sposób po ludzku. Naturalistycznie, że jakby damy sobie radę z tym wszystkim, to zrobimy, tam zrobimy. Oczywiście rodzaj optymizmu nie jest niczym złym, natomiast według mnie jest to czas, w którym zdamy sobie sprawę, że po ludzku niewiele już można z tą sytuacją zrobić. Nie wiadomo skąd komuniści, a wcześniej masoni, mieli aż tyle w sobie samozaparcia, ja tego nigdy nie zrozumiem, dlaczego te środowiska potrafią mieć plany na 100 lat, na 200 lat. Tego nigdy nie zrozumiem. Natomiast jest tak, że obecny stan świata jest wynikiem działań przez dziesięciolecia albo nawet przez stulecia. Tam manifest komunistyczny był 170 lat temu, więc oczywiście z różnym natężeniem, ale przez te 170 lat już coś realizuje się na świecie w sposób bardzo, bardzo metodyczny. W wielu miejscach na świecie organiczny, oddolny, powolny marsz przez instytucje. Bardzo, bardzo metodycznie. Jeszcze raz powiem, nie wiem skąd ci ludzie mają tyle zaparcia, żeby, nie wiem, komunistyczna partia Chin na przykład podobno ma plan na 200 lat, dosyć taki precyzyjny. Co musi mieć ten człowiek, jak on musi mieć wiarę w tą swoją sprawę, czy te mechanizmy nacisków są takie potężne, że on przykłada się do czegoś, co za 200 lat ma mieć jakiś tam efekt. Tak robili komuniści przez wiele lat, tak robiła masoneria wcześniej. Jeżeli ktoś wie, jak oni się łączą, te dwie grupy, to już jest mądrzejszy ode mnie, ja nie do końca to wychwytuję. Potem była rewolucja francuska, czyli powiedzmy masoneria od 300 lat. Rewolucja francuska swoje owoce jakby przenosi od lat 220, natomiast komuniści tak wprost to 170 lat. Robią ze światem, z wiarą, ze wszystkim coś w sposób bardzo metodyczny od 170 lat. I teraz czasami ktoś by chciał, powiedzmy tak po ludzku zadziałać, jak ja nawet wielokrotnie sobie myślę, że ten kanał YouTube'owy na pewno, no nie wiem, skrzykniemy się wszyscy i zrobimy. Albo ktoś na przykład pisze, że zróbmy swojego Facebooka, jak oni są tacy tam na tym Facebooku, albo na tych mediach społecznościowych, że tam kilka osób na świecie, którzy mają bardzo antykatolickie poglądy, tak bardzo, bardzo. Ma w ręku narzędzie potężniejsze, no nie wiem, takie narzędzia kiedykolwiek były, że on ma w ręku narzędzie do kształtowania opinii społecznej w państwach, do kształtowania kurs walut, to tam oni mogą kształtować wszystko. Ludzie, którzy nie za bardzo lubią w ogóle chrześcijaństwo, Kościół katolicki w szczególności. To my załóżmy swojego Facebooka, albo ktoś mówi Netflixa swojego załóżmy. Jeżeli na Netflixie tam jest powiedzmy tak no tęczowo, mocno, wszystko globalistycznie, ekologizm, pełna sieczka, to my zróbmy swojego Netflixa. Nie można zrobić tak łatwo swojego Netflixa, w ogóle szczerze mówiąc, nie można zrobić katolickiego Netflixa, takiego wprost, który będzie miał taką skalę. To jest na osobny temat. W ogóle kinematografia taka powiedzmy chrześcijańska. Natomiast, żeby ta wypowiedź nie była zbyt chaotyczna. Wrogie kościołowi, czyli człowiekowi, czyli cywilizacji, tak naprawdę siły, działają metodycznie od wielu dziesięcioleci. Czym część świata jest powiedzmy zaskoczona? Teraz to troszkę bardziej się to wszystko ujawnia, że no, świat w wielu miejscach jest pod kontrolą, absolutną kontrolą, bardzo trudną do odebrania. Bardzo, bardzo trudną do odebrania. Ludzi, których interesy są wprost sprzeczne z interesami twoimi, twojej rodziny, twoich najbliższych, twojego potomstwa. Wprost są sprzeczne te interesy. I teraz po ludzku patrząc, naprawdę niewiele można zrobić. Natomiast tę sprawkę chciałbym poświęcić temu, że to chyba dobrze, bo w coraz większej liczbie miejsc na świecie ludzie na przykład zaczynają, o tym chciałem powiedzieć, odmawiać publicznie różaniec. Bardzo możliwe, że dla wielu z was to się wydaje nasza tutaj krajowa inicjatywa, że w Polsce tylko to się robi. Okazuje się, że nie. W coraz większej liczbie miejsc ludzie się spotykają na ulicy i odmawiają różaniec. To jest coś w sumie niesamowitego i to może być tylko efektem tego, że coraz więcej ludzi rozumie, że już po ludzku nie za bardzo mogą coś zrobić. I to jest naprawdę, to znaczy inaczej, żeby było jasne. Ja nie jestem z tych, co mówią przestań coś próbować robić, bo bez Bożej jakby interwencji i tak ty niewiele dobrego zrobisz. To jest prawda, ale nie wynika z tego logicznie, że masz przestać. Tylko masz robić i modlić się o boską interwencję, o Bożą pomoc. Więc coraz więcej ludzi na świecie odmawia różaniec. Zobaczmy sobie taką mapkę jakby miejsc, w których organizowane są publiczne różańce w różnych krajach Europy i tam zdaje się też dwa kraje spoza Europy. Wielka Brytania. Szwajcaria. Włochy. Niemcy. Francja. Czechy. Belgia. Austria. Spoza Europy Liban. I skrajnie lewicowa Kanada. Mnie na przykład oprócz głównego celu tego przedsięwzięcia, czyli wymodlenia u Maryi cudu, interwencji, pomocy, również bardzo ujęło, było kilka takich informacji, że ateiści, ludzie niewierzący, jak to nazwać, no ludzie niezwiązani z Kościołem, nie znający tego nawet, podchodzili do tych ludzi, którzy odmawiają publicznie różaniec i prosili ich o to, żeby im pokazali różaniec, żeby im dali to do ręki, żeby ich nauczyli się modlić w ten sposób. Czyli jakby, wiadomo, mówię o jakimś przypadku, o którym przeczytałem, nie wiadomo jaka to jest skala, natomiast to jest ładny obrazek, że według mnie dzisiaj w XXI wieku grunt taki, żeby rzucić ziarno wiary gdzieś tam pomiędzy ludzi niewierzących jest dosyć dobry. Dosyć dużo ludzi jest dzisiaj psychicznie zdołowanych. Nie widzi jakby szans po ludzku, więc wracając do początku tej sprawki, niewidzenie szans po ludzku jest stanem chyba dosyć pozytywnym dla katolika. Raczej negatywnie wtedy, kiedy ktoś czuje siłę, że on wszystko już ogarnia, wszystko jest dobrze, nasi górą, wszystko idzie świetnie. No jest to stan, który nie sprzyja temu, żeby się modlić. Obecny stan sprzyja temu, żeby się modlić. Wróćmy do różańców publicznych. Po tylu latach właśnie prób przez głównie komunistów nazwania religii czymś prywatnym. Religia to jest sprawa prywatna. To nie obnosić się z tym. Teraz, w XXI wieku, w 2022 roku, ludzie wychodzą na ulicę w Austrii jakiejś. Tam jest Aleksander Czugwel, ten taki młody człowiek, który wyrzucił figurki i patrzę, mamy do Tybru. Dzisiaj jest taką twarzą walki z potwornymi naprawdę tam obostrzeniami i przymusem magicznego eliksiru w ramie dla wszystkich Austriaków. On jakby opór temu stawia i między innymi przez to, że organizuje takie spotkania, gdzie odmawiają różaniec w Austrii. We Francji tego jest full teraz, we Włoszech. To są przecież kraje od dobrych kilkunastu, kilkudziesięciu lat, no skrajnie takie powiedzmy już sekularyzowane, lewicowe. Więc według mnie to jest kolejne, po tym, że CNN-owi spadła oglądalność o 86%, to jest kolejna dobra informacja dzisiaj. Te publiczne różańce w różnych miejscach świata. Święty Ludwik Maria de Montfort powiedział, że modlitwa publiczna jest o wiele potężniejsza niż modlitwa prywatna, aby ułagodzić gniew Boga i wezwać Jego miłosierdzia. A Kościół prowadzony przez Ducha Świętego był za tym, żeby modlić się publicznie. Raczej się opowiadał za modlitwą publiczną. Na pewno w czasach tragedii, różnych cierpień i różnych ucisków. Więc teraz, kochani, bardzo możliwe, że spora liczba z Was już pomyśli sobie, że to nie o to chodzi w modlitwie, żeby się obnosić. To nie chodzi o to, żeby teraz, co, my będziemy wychodzić na ulicę i to będzie jakaś taka demonstracja, to trzeba w zaciszu, to lepiej. Nie jestem pewien, czy jeżeli bardzo głęboko masz to przemodlone, przemyślane i wiesz, że tak lepiej, to okej, ale jeżeli to jest takie tylko powtarzanie tego, co gdzieś tam krąży, no to właśnie to jest celem też wrogów Kościoła, żeby jeżeli już kogoś nie odwieść kompletnie od modlitwy, to przynajmniej niech on to robi absolutnie prywatnie. Jestem wielkim zwolennikiem publicznego odmawiania różańca. Każdemu, kto to robi, bardzo, bardzo dziękuję. Każdego, kto tego nie robi, to zachęcam. Jeżeli w twojej okolicy nie wiesz o tym, że coś takiego się dzieje, ja spróbuję się dowiedzieć w najbliższym czasie, gdzie najlepiej jest uderzyć. Albo jeżeli ktoś wie, to niech w komentarzu mi napisze. Bo w Polsce, zdaje się, jest jakaś fundacja, która robi te różańce do granic. Nie mam wiedzy. Powinienem mieć, przepraszam, więc może ktoś z was ma. Proszę napisać w komentarzu. Jest też taka fundacja ProLife, Prawo do Życia, która również w wielu miastach Polski gromadzi wolontariuszy i modlą się o ochronę życia nienarodzonego. Każdego z moich widzów, i temu poświęcam tę sprawkę, zachęcam, żeby rozważyć, czy przypadkiem aktywnie się w to nie włączyć, albo dowiedzieć się o to, gdzie jest odmawiany różaniec publicznie, albo jeżeli nie ma, samemu to zorganizować. Tutaj teraz niestety nie byłbym może sobą, gdybym troszeczkę tutaj dziegciu, nie wrzucił tutaj beczki miodu, czy jak ktoś tam mówi, nie słychać, żeby hierarchia kościoła, gdziekolwiek to wychodzi oddolnie. To jest piękne, że to wychodzi oddolnie, od ludzi, natomiast dziwię się, że nie jest od razu podchwycony, jakby czemu, kiedy biskupi jacyś mówili o tym, że to jest świetna inicjatywa, różaniec publiczny. Jeżeli mówili, to przepraszam, ja nie słyszałem o tym za bardzo. Natomiast wróćmy do wątku głównego. Zachęcam do tego, żeby włączać się w takie rzeczy, żeby odmawiać różaniec publicznie. Im więcej ludzi zacznie to robić, tym szybciej może zobaczymy tak naprawdę, o co chodzi w tym wszystkim. Kiedy te czasy będą mogły się zmienić? Czy możemy liczyć na to, że jeszcze za naszego życia coś zacznie się dziać lepiej? Czy już raczej takie męczeństwo tylko zostało i walka o prawdę dla przyszłych pokoleń? Mówię to zupełnie serio, chociaż pewnie brzmi jak nawiedzony dla niektórych. I teraz na końcu o środowisku, które najbardziej mi kojarzy się z publicznym odmawianiem różańca, Wojownicy Maryi. W zeszłym roku byłem zaproszony do nich, żeby takie krótkie świadectwo dać i tam ktoś mi sprezentował, pewien facet, różaniec właśnie Wojowników Maryi. On wygląda tak, metalowe kulki. To, nie wiem czy tutaj, bo się na tym nie znam, ale w oryginale miała być linka spadochronowa. Chyba to jest tak właśnie. I z tego miejsca bardzo pozdrawiam gościa, który mi sprezentował ten różaniec. Natomiast o publicznym odmawianiu różańca świętego przez Wojowników Maryi porozmawiajmy przez chwilę z księdzem Dominikiem Chmielewskim.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, księże Dominiku.
Na wieki wieków amen. Witam serdecznie.
Chciałem parę słów o różańcach, które Wojownicy Maryi odmawiają na ulicach. Czy może ksiądz mi powiedzieć, po co publicznie? Czy nie lepiej w domu się modlić samemu?
Dlatego, że wiara nie jest sprawą prywatną. To jest jedna z największych herezji, jakie istnieją w umysłach ludzkich, chrześcijan, katolików, że wiara jest moją prywatną sprawą. Gdyby tak powiedzieli apostołowie, wiara jest moją prywatną sprawą, albo gdyby tak Pan Jezus powiedział, wiara jest moją prywatną sprawą, to gdzie dzisiaj byłoby chrześcijaństwo? By się zakończyło praktycznie wraz z życiem apostołów. Wiara nigdy nie jest i nie może być sprawą prywatną. Jest dobrą nowiną, którą Jezus mówi, macie zanieść całemu światu. Głosić na rynkach, na dachach. Wiadami, gdybym nie głosił Ewangelii. Ewangelia jest publicznym głoszeniem miłości Bożej, Bożego miłosierdzia, Bożego dzieła krzyża. Dlatego też wszystkie publiczne modlitwy, które są nie tylko manifestacjami wiary, są przede wszystkim głoszeniem Ewangelii miłości, miłosierdzia, dobrej nowiny, o tym, jak Bóg pokochał każdego z nas.
Czy te różańce mają jakąś konkretną intencję? Czy za każdym razem jest inna, czy jak to wygląda z intencjami?
Mówimy publiczny różaniec, zwany też męskim różańcem. Inicjujemy jako Wojownicy Maryi ten męski różaniec wszędzie, gdzie jesteśmy. Praktycznie w tej chwili w różnych miastach Polski, Europy, wręcz świata, bo i w Ameryce Północnej, i w Ameryce Południowej spotykają się chłopaki pierwszą sobotę miesiąca jako różaniec wynagradzający grzechy bluźnierstwa obelgi przeciwko niepokalanemu sercu Matki Bożej.
Powiedział ksiądz, że inicjują faceci z Wojowników Maryi. To znaczy, że to nie jest tylko dla Wojowników Maryi? Może się przyłączyć każdy mężczyzna?
Taka jest idea męskiego różańca. To nie jest jakaś wspólnota, która została założona. Męski różaniec to są mężczyźni wszyscy, zrzeszeni czy nie zrzeszeni w jakichś ruchach, wspólnotach. To są mężczyźni, którzy czują w sercu, mają to pragnienie modlenia się wspólnie razem na różańcu w tej konkretnej intencji wynagradzania grzechów przeciwko Matce Bożej. Każdy mężczyzna jest zaproszony, bez względu na wiek, w każdym mieście, gdzie organizujemy męski różaniec, wynagradzający różaniec Matce Bożej. Każdy mężczyzna jest zaproszony.
Gdzie można znaleźć informacje o tym, gdyby któryś z widzów był zainteresowany?
Jest strona internetowa Męski Różaniec. Można dowiedzieć się o wszystkich akcjach związanych z Męskim Różańcem na stronach Wojowników Maryi. W internecie praktycznie jest wszystko.
Okej. Jeszcze pytanie. Gdyby ktoś chciał zainicjować taki Męski Różaniec, nie będąc w Wojownikach Maryi, to też może? Czy to tylko się dołączyć do tego, gdzie już tam Wojownicy to zorganizowali?
Tak najbardziej. Właśnie to jest ta idea, żeby wszędzie, gdzie są mężczyźni, którzy chcą zorganizować taki Męski Różaniec, zgłaszali się czy do swoich proboszczów, czy do swoich księży, a nawet organizowali się sami i po prostu szli różańcem, modląc się w tej konkretnej intencji, równocześnie oddając Matce Bożej całe miasto.
Okej, czyli strona Męski Różaniec. Ja zaraz sprawdzę dokładny adres, podam swoim widzom pod filmem. Księże Dominiku, dokąd ksiądz jedzie?
Jadę w tej chwili do lądu, do mojego klasztoru, trochę odpocząć po kolejnej serii rekolekcji. Ten odpoczynek będzie krótki, bo będzie trwał raptem 3 dni. i w sobotę zaczynamy ogólnopolskie spotkanie wojowników Maryi w Łodzi. Potem w niedzielę już zaczynam rekolekcję w Gdańsku, parafii świętego ojca Pio przez 4 dni, a następnie jadę do Szczecina, do parafii świętego Jana Bosko, do Salezjanów i tam tak zakończę styczniową serię rekolekcji.
Jestem zmęczony trochę od samego słuchania, ksiądz ma dużo energii. Księże Dominiku, proszę o błogosławieństwo dla moich widzów na zakończenie.
Zamykam was wszystkich w sercu Maryi, we krwi Pana Jezusa. Proszę, abyście byli niewidzialni dla zła. Niech to błogosławieństwo da wam ten dar, który najbardziej teraz od Boga potrzebujecie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Amen. Dziękuję, księże Dominiku, szerokiej drogi. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
To by były wszystkie sprawki na dzisiaj. Mam nadzieję, że całość nie wyszła zbyt chaotycznie. Jeżeli tak, bardzo proszę o wybaczenie. Kochani, jeżeli ktoś chciałby z bliżej niezrozumiałych przyczyn wesprzeć finansowo ten program, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod filmem. Tymczasem bardzo wam dziękuję za uwagę. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo ci dziękuję za twój czas. Na razie.